Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Malwina Ferenc. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, bo popełniam książki. Popełniłam ich 10, 11 powstaje i ja wiem, że już mówię to któryś raz z rzędu, ale być może są takie osoby, które zaczynają słuchać tego podcastu właśnie od tego odcinka, no więc w ten sposób dowiedzieli się, że 11 powstaje i jestem już na finiszu. W tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i lukru. Poruszam też tematy, które się z szeroko pojętym pisaniem wiążą. Od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy okołoksiążkowe i nie tylko. I powiem Wam, że dwie takie rozmowy mam w planach. To będą bardzo ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że jedna z tych rozmów będzie również w formacie wideo, więc to będzie pewna nowość na tym podcaście. I mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. To będą ciekawe rozmowy, po nowym roku będą nagrywane, także spokojnie jeszcze troszeczkę, ale już za chwileczkę, już za momencik. I w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. I właśnie ostatni odcinek, poprzedni, czyli 48, w całości poświęciłam tej wisience na torcie, czyli książce, a była to niezwykła pozycja, bo talent literacki autora ujawnił się wśród krematoriów Birkenau. Zapiski pozostały w formie rękopisów, a sam twórca obozu nie przeżył. Na dodatek słyszeli o nim, czyli o autorze, chyba tylko wyłącznie historycy. No i właśnie dlatego chciałam Wam jego postać przybliżyć. Zachęcam Was do wysłuchania tamtego odcinka. On jest oznaczony literką E, co oznacza, że zawiera treści, które są nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Być może na wyrost jest to oznaczenie, ale wolałam nie ryzykować. Dziś, co za zaskoczenie, kolejna wisienka na torcie, bo kiedyś powiedziałam Wam, że są takie dwie książki, którym chciałabym poświęcić całe odcinki. I właśnie pierwszą z nich były zapiski Zeumena Gradowskiego, o których mówiłam wcześniej, a drugą wisienką zajmiemy się dzisiaj. I tym razem nazwisko autora znają chyba wszyscy, a on sam jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla, a otrzymał ją w 1970 roku. Mowa o Aleksandrze Sołżenicynie. Paradoksalnie pod pewnymi względami Sołżenicyn jest do Gradowskiego podobny. On również zaczął tworzyć w warunkach obozowych rękopisy, kiedy już mogły powstawać rękopisy, chował w różnych miejscach, choć nie zakopywał ich tak jak Gradowski zakopał swoje zapiski na terenie krematoriów, natomiast Sołżenicyn chomikował swoje zapiski w różnych miejscach, w domach przyjaciół, jakoś skrzętnie schowane i tak dalej, ale zaczynał właśnie pisać w Łagrze, to znaczy pisać ujmujemy tutaj w bardzo gruby cudzysłów. Nie mógł w ogóle zapisywać swoich notatek, nie mógł w ogóle zapisywać swoich tekstów i jedyną metodą ich uwieczniania było co? Było zapamiętywanie ich, po prostu dosłowne, czyli inaczej mówiąc, uczył się swoich własnych utworów na pamięć, żeby później móc to przenieść na kartkę. Jak bardzo karkołomne jest to doświadczenie, jak bardzo karkołomne jest to zadanie, no to wiedzą ci twórcy, którym zdarzyło się część powieści na przykład stracić. I ja jestem taką osobą. Kiedyś pisałam książkę, zepsuł mi się komputer, teraz już tego błędu nie popełniam, bo tworzę na bieżąco kopię zapasową, w czasie rzeczywistym tworzę kopię zapasową, ale wtedy tej kopii zapasowej nie miałam. Przepadła mi 1/3 książki, odtworzyłam ją, ale pewne fragmenty były po prostu nie do odtworzenia, bo się tego nie powie drugi raz tak samo, nie zapamięta się tego tak, jak to było wcześniej. Sołżenicyn właśnie zapamiętywał swoje pisanie, swoje utwory, więc to jest absolutnie niesamowity wyczyn. Ma to też odzwierciedlenie w tej książce, o której Wam dzisiaj opowiem. Obydwaj też, zarówno Sołżenicyn, jak i Gradowski, ukazywali człowieka zniewolonego przez system, którego zbrojnym ramieniem i wykonawcami byli inni ludzie. I obydwaj byli świetnymi obserwatorami i potrafili trafność swoich spostrzeżeń przenieść na papier, no i przenosili. Cała reszta, rzecz jasna, ich różni, ale właśnie te nieoczekiwane podobieństwa, tutaj zaskoczyły mnie w pewien sposób. Przeczytałam, a właściwie przesłuchałam, bo ostatnio sięgam po książki praktycznie wyłącznie w formie audiobooków, więc przesłuchałam oddział chorych na raka. Mam fazę, wyobraźcie sobie, czytania zagranicznej literatury pięknej. Przyznam Wam się do czegoś. To było moje pierwsze spotkanie z prozą Sołżenicyna. Nie czytałam Archipelagu Gułag. Uf, wyrzuciłam to z siebie. Oddział chorych na raka czyta Adam Bauman i to jest bardzo zacne lektorowanie. Wiecie, to jest tak, że lektor może położyć najlepszą książkę albo uratować najsłabszą. No i tutaj wspaniała książka, bo już od razu Wam powiem, że to jest wspaniała książka, spotyka wspaniałego lektora. No to nie ma opcji, musi być dobrze. I jest dobrze, jest bardzo dobrze. Tytuł, przypominam, Oddział chorych na raka. Dlaczego Sołżenicyn umieścił akcję na oddziale onkologicznym? No, musicie wiedzieć, że inne lokalizacje niż oddział pojawiają się tylko na zasadzie retrospekcji albo przemyśleń bohaterów, albo gdy narrator chce nam coś więcej o danej postaci powiedzieć. No więc dlaczego ten oddział? No i ja myślę, że są dwa takie powody. Pierwszy, ale nie najważniejszy powód jest, choć ma mocny wpływ na całość fabuły, jest taki, że Sołżenicyn sam chorował na chorobę nowotworową, na raka żołądka, był leczony na oddziale onkologicznym, naświetlano go, czyli poddawano radioterapii, a gdy wskutek tej radioterapii guz się zmniejszył, pisarz został zoperowany, więc on przeszedł ten sam ból, ten sam tryb leczenia, był zanurzony w tej samej rzeczywistości, co bohaterowie, których opisuje w swojej książce. Ta jego operacja i te naświetlania no tak średnio pomogły, bo rak dał przerzuty i lekarze dawali mu maksymalnie 3 miesiące życia, a sam pisarz był przekonany, że po prostu nie dożyje publikacji swoich dzieł. Ale wtedy nieoczekiwanie przerzuty się wycofały i to z powodów dość niejasnych i Sołżenicyn przeżył. No i tej publikacji doczekał. Drugi powód umieszczenia tej akcji właśnie tam moim zdaniem jest ważniejszy i rzecz w tym, że wobec ciężkiej, częstokroć nieuleczalnej choroby wszyscy są równi. Tak samo jak wobec śmierci. Niezależnie od tego, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, znani, czy anonimowi, umieramy i nie zabieramy ze sobą nic. Równość wobec ciężkiej choroby umożliwia autorowi przedstawienie różnych postaw ludzkich. Niezależnie od tego, kim byli wcześniej i kim są obecnie, wszyscy zmagają się z tą samą chorobą i na wszystkich ciąży widmo śmierci. Więc tak jakby wszyscy, gdyby to porównać to do wyścigu, wszyscy startują z tego samego punktu, z tego samego miejsca. A jak dalej rozgrywa się ten wyścig i kto w nim biegnie, no właśnie to mamy w książce. No i zatrzymajmy się tutaj. Najważniejsze jest to, moim zdaniem, że Sołżenicyn zebrał na oddziale onkologicznym cały przekrój społeczny Związku Radzieckiego. Są tam obywatele różnych republik radzieckich, są Rosjanie, są Tadżykowie, są Kazachowie, bo wtedy Kazachstan należał do ZSRR, są Buriaci, są Niemcy, bo Niemcy, wyobraźcie sobie, również mieszkali w Związku Radzieckim, była taka mniejszość niemiecka, sporo tych osad niemieckich w ZSRR było i sporo osad zostało wysiedlonych do Kazachstanu i na Syberię. Są tam na tym oddziale przedstawiciele różnych warstw społecznych, od prostych robotników, ludzi wręcz niepiśmiennych, po uczniów czy naukowców. To taki Związek Radziecki w pigułce. No i wreszcie mamy szeroki przekrój postaw społecznych zajmowanych wobec systemu opresyjnego. Inaczej mówiąc, Sołżenicyn opowiada nam, co system robił z ludźmi, jak ich modelował, jak kształtował, co im zostawiał, a co zabierał. No, spoiler alert, zabierał znacznie więcej niż dawał. Na jednym oddziale, nawet w jednej sali, znalazł się donosiciel, który z donosicielstwa uczynił sposób na życie i metodę pięcia się w górę po drabinie społecznej od niżyn aż po same wyżyny. Donosił, co istotne, na zupełnie niewinnych ludzi, to jest ważne. Jest człowiek, który nie donosił, ale jako metodę przetrwania przyjął całkowitą uległość. Jak sam mówił, kazali klaskać, klaskałem. Kazali potępiać, potępiałem, ale przynajmniej żyje. Jest były więzień łagru i skazaniec na wieczną zsyłkę. Tak to się nazywało w tamtejszym prawie. Wieczna zsyłka. Jest człowiek pełniący zadanie strażnika w łagrze. Są młode lekarki czy pielęgniarki, które nie mają w ogóle pojęcia o łagrach. Na tym oddziale, jak w zwierciadle, widoczne są ludzkie pragnienia, jest miłość, jest nienawiść, wrażliwość, jest bezduszność. Natomiast ważne jest to, że żaden z pacjentów nie zostaje potępiony czy osądzony. Sołżenicyn prezentuje postawy ludzkie, uczucia i poglądy, ale wnioski pozostawia czytelnikowi. Uwielbiam taki zabieg. Bardzo wiele w tej książce jest z samego Sołżenicyna, to już Wam wzmiankowałam po części wcześniej, przed chwilą. I to jest właśnie ciekawe, bo słyszałam kiedyś takie zdanie, że im dojrzalszy pisarz, tym mniej go jest w jego powieściach, tym bardziej potrafi oddzielić swoje własne życie, swój własny świat od tego, który tworzy. Te światy, które tworzy, są bardzo autonomiczne względem niego samego. Natomiast oddział chorych na raka jest zaprzeczeniem tej tezy i takim bardzo mocnym zaprzeczeniem. Więc będę się jeszcze raz musiała przyjrzeć tej tezie i ją zweryfikować. Jest więc bardzo dużo pisarza w jego bohaterach. Można właściwie powiedzieć, że niektórych obdarował po trochę swoim życiem. Są szczegóły, bardzo ciekawe zresztą, dotyczące metod leczenia, problemów, z jakimi zmagała się radziecka służba zdrowia, podejścia do pacjenta, wyposażenia szpitali, życia szpitalnego, metod postępowania i tak dalej. Naprawdę widać tam bardzo dużą wnikliwość, no siłą rzeczy bardzo bogatą, bardzo głęboką kwerendę, no, która wynikała z niczego innego jak po prostu z osobistych doświadczeń pisarza. Z książki przebija autentyzm i czuć, że autor nie porusza niczego, z czym nie zetknąłby się osobiście. Ten obraz ludzkich postaw wobec systemu jest no, pełny lub prawie pełny. To jest naprawdę bardzo szeroki przekrój. I musicie wiedzieć, że tak naprawdę, no i to zrobiło właśnie na mnie wrażenie, a konkretnie sposób, w jaki autor rozprawił się z tym problemem, tylko w połowie jest to książka o ludziach tkwiących w więzieniu zwanym Związkiem Radzieckim i tylko po części to oni są diagnozowani. Prawdziwa choroba toczy sam system. To ZSRR był przeżarty rakiem do szpiku kości, był w stanie agonalnym, ale tak jak pacjenci kurczowo trzymał się życia. Zdegenerowany system degeneruje jednostki. Zdegenerowany system przenika życie jednostki na wskroś, wżera się w nią do tego stopnia, że zdegenerowany i zniewolony człowiek ze zniewolonym umysłem, jak napisałby Miłosz, nie umie normalnie żyć. Na każdym kroku i w każdej dziedzinie pozostaje czujny. I nawet kiedy przez krótki czas wolność odzyskuje, bo jest tam taki moment u jednego bohatera, że on przez pewien czas jest po prostu wolnym człowiekiem, nie umie się tą wolnością cieszyć i nie umie kompletnie z niej korzystać. On nie wie, co ma z nią zrobić. On już nie wie, co to znaczy czuć się wolnym. Co więcej, on się nigdy tego nie nauczy, bo natura więźnia rządzi jego życiem. I jest fantastycznie ukazana kompletna bezradność i zagubienie człowieka przyzwyczajonego do życia opresyjnego, nauczonego życia w opresyjnym systemie, który w wolnej rzeczywistości albo chociaż po prostu dysponującej znacznie szerszym zakresem wolności niż to, co miał do tej pory, topi się jak ktoś, kto wpada do wody i nie umie pływać. I on bardzo chce wrócić już do tego swojego więzienia, bo to jest coś, w czym umie żyć i gdzie czuje się pewnie. To jest naprawdę niesamowite. Zacytuję Wam też jeden fragment, bo autor od czasu do czasu serwuje takie smaczki przemyśleniowe, które okazały się bardzo kompatybilne z moim zapatrywaniem na życie. Jest tak. Mieszkańcy Usztereku to ludzie gospodarni. Hodują krowy, świnie, owce, drób. Kadminowie też mają żywy inwentarz, ale ich hodowlę trudno uznać za praktyczną. Są same psy i koty. Kadminowie rozumują tak. Mleko i mięso można kupić na targu. Ale gdzie człowiek kupi psią wierność? Czy za pieniądze będziecie tak obskakiwać kłapouchy czarno-biały żuk, ogromny jak niedźwiedź, albo malutki, sprytny tobik, cały biały, z ruchliwymi czarnymi uszkami? Nie szanujemy w ludziach jakoś miłości do zwierząt. pokpiwamy sobie z czyjegoś przywiązania do kotów. Czyż jednak nie jest tak, że najpierw przestajemy lubić zwierzęta, a potem tracimy serce do ludzi? Kadminowie kochają swoje czworonogi za charakter i osobowość i ta serdeczność, którą promieniują małżonkowie, bez żadnej tresury niemal natychmiast udziela się ich zwierzętom. Bardzo lubią, gdy kadminowie z nimi rozmawiają. Potrafią słuchać całymi godzinami. Czyż nie jest to trafne? No, moim zdaniem bardzo. Moje podejście do świata, ludzi i w ogóle rzeczywistości definiuje humanizm. I cieszę się, że ten humanizm odnalazłam również u Sołżenicyna. Jest tam tego bardzo dużo. Muszę Was też przestrzec, bo to nie jest książka dla wszystkich. Na pewno nie spodoba się szukającym wartkiej akcji, zagadki, tajemnicy, scen erotycznych i tym podobnych. Z ich punktu widzenia nic się w tej książce nie dzieje. Są ludzie w szpitalu, leżą na oddziale i tyle. Rozmawiają, narrator zdradza szczegóły z ich życia, ludzie wchodzą w interakcje, coś tam wyraźnie jest przemilczane, o czymś mówi się półgłosem, elektryzuje ich z niewiadomego powodu nagłe odwołanie Sądu Najwyższego ZSRR, w ogóle o co kaman. To nie jest porywająca powieść, totalnie nie. Książka wielu czytelnikom wyda się nudna, przegadana i za długa. Tu nie ma wartkiej akcji i to nie jest coś, co można łyknąć i od czego nie można się oderwać. Inaczej mówiąc, no sorry, ale powieść doceni czytelnik obeznany z ambitniejszą lekturą. Taki człowiek, który wie, że czasem książka daje coś znacznie więcej niż samą przyjemność z lektury i sposób na zabicie czasu. Od razu mówię, ta przyjemność jest. Ja miałam ogromną przyjemność z lektury, ogromną. Ale w żadnym wypadku nie jest to książka porywająca. No i jest to gruba cegła. Jeśli jednak pozwolicie autorowi prowadzić się tak, jak on proponuje, odnajdziecie tam w tej cegle naprawdę bardzo, bardzo wiele. I to tyle, moi drodzy. Nagrywam ten odcinek przed świętami, a wielu z Was będzie go słuchało po świętach i później ktoś tam przed świętami też pewnie przesłucha. Więc tym, którzy dotrą do niego w okolicach Bożego Narodzenia, życzę spokoju i powodzenia w 2024 roku. Tym, którzy sięgną po niego później, też życzę spokoju i powodzenia, co za zaskoczenie. W ogóle bardzo dobrze Wam życzę. Niech Wam się wiedzie, drodzy słuchacze. Jeśli podoba Wam się to, co robię, zaobserwujcie ten podcast, dodajcie do ulubionych, nie umknie Wam żaden nowy odcinek, a z terminowością u mnie to jest ostatnio różnie. Póki nie skończę książki, no to odcinki będą co 2 tygodnie, przynajmniej w założeniu. A jak już ją skończę, no to ruszymy na pełnej petardzie. Udostępnijcie proszę w mediach społecznościowych mój podcast czy ten odcinek, będzie mi bardzo miło, to taki darmowy wdzięcznik z Waszej strony za moją pracę, taki feedback. Oceńcie ten podcast, kliknijcie gwiazdki, algorytmy są bardziej miłosierne wtedy. To wszystko na dziś, ja dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego odcinka i do usłyszenia w następnym, w podcaście Pisarski Backstage. Cześć!